Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zagrożeniach zakrzepicą żylną, jaka może mieć do pewnego czasu przebieg bezobjawowy, co zwłaszcza dotyka ludzi spędzających dużo czasu na siedząco, szczególnie przy komputerze albo innej pracy w takiej pozycji, lub o czym już wspominałam w programie, jako zespół klasy ekonomicznej podczas wielogodzinnych lotów samolotem. Jeden z profesorów przytacza dane epidemiologiczne występowania zakrzepicy, szczególnie w związku z pracą przy komputerze. Także każda godzina w bezruchu zwiększa o 10% zagrożenie żylną chorobą zakrzepową. Praca w pozycji siedzącej o 1,28 razy, 8 godzin pracy przy komputerze 1,8 razy więcej zakrzepicy, przy pracy siedzącej ponad 10 godzin. Ryzyko wzrasta już prawie trzykrotnie. Po upływie 90 minut siedzenia przepływ krwi w żyle podkolanowej zmniejsza się o 50%, jaka spada także, gdy stopy siedzącego na krześle nie dotykają podłogi. Każda godzina spędzona w bezruchu, przypominam, jeszcze raz zwiększa ryzyko wystąpienia żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej o 10%. A zwolnienie przepływu między pozycją siedzącą a leżącą w żyłach podkolanowych wynosi aż 83-87% i samo pochylenie tułowia do przodu powoduje utrudnienie odpływu krwi, także chłonki i płynu tkankowego. Zwłaszcza wielogodzinne użytkowanie komputera zwiększa ryzyko choroby żylnej zakrzepowej, jak i zatoru tętnicy płucnej, co według piśmiennictwa nie było i nie jest właściwie rozpoznawane i wymaga informowania czy też edukacji według badaczy. Wiadomo już, że samo tylko poruszanie stopami znacząco zwiększa przepływ krwi w kończynach dolnych. Jeden z profesorów wymienia zespół określanym skrótem SIT od angielskiej nazwy, czyli zespołem zależnym od stylu życia, w tym szczególnie siedzącej pracy, stanowiącym zagrożenie dla naszej cywilizacji. Ludzie zdrowi i młodzi, bez czynników ryzyka, spędzający wiele godzin przy komputerze, także podczas zabaw komputerowych, są zagrożeni chorobą zakrzepowo-zatorową, a lekarze podkreślają, że wystarczy zmienić sposób siedzenia, tak aby stopy miały podparcie, a także robić przerwy w pracy. Zakrzepica jest trzecią co do częstości występowania chorobą układu sercowo-naczyniowego, a zator płucny czy zatorowość płucna zaliczana jest do najczęstszych przyczyn nagłych zgonów chorych leczonych w szpitalach. Zakrzepice żył głębokich i związane z nimi powikłania, jak wspomniana zatorowość płucna i przewlekła choroba żylna kończyn dolnych, należą do najbardziej rozpowszechnionych chorób. Z danych statystycznych wynika, że roczna zapadalność na chorobę żylną zakrzepowo-zatorową wynosi od 1 do 2 osób na 1000 osób populacji ogólnej. W Stanach Zjednoczonych odnotowuje się rocznie 200 tysięcy nowych zachorowań. Nawet pomimo poprawy w dziedzinie profilaktyki w Stanach Zjednoczonych utrzymuje się zapadalność na stałym poziomie od 1980 roku, prawdopodobnie także w Polsce, gdzie zapadalność waha się w granicach około 70 tysięcy rocznie. Badaniem klinicznym zakrzepica żył głębokich na oddziałach chirurgicznych jest według piśmiennictwa wykrywana w około 4%. Badania scyntygraficzne wykazują ponadto występowanie tzw. niemych zakrzepów, średnio około 30% chorych. Podczas badań scyntygraficznych z fibrinogenem znakowanym wykrywano skrzepy w 30% leczonych z powodu zawału mięśnia sercowego, a także 60% osób unieruchomionych po udarze mózgu. Warto zauważyć, że 90% zakrzepów umiejscowionych jest w żyłach kończyn dolnych, najczęściej głębokich i goleni. Mimo, jak już mówiłam, coraz większych postępów w zapobieganiu zakrzepicy żylnej, częstość wzrasta, co jest spowodowane według lekarzy rozpowszechnieniem czynnika ryzyka tej choroby. Już w XIX wieku niemiecki patolog Rudolf Virchow stwierdził, że zakrzypica żylna w świetle naczynia wywołana jest zazwyczaj przez trzy czynniki, do dzisiaj nazwane triadą Virchowa, które obejmują zastój albo zwolnienie przepływu krwi w żyłach kończyn dolnych, uszkodzenie błony wewnętrznej ściany żył oraz niekorzystne zmiany w składzie krwi zwiększające jej krzepliwość. Mechanizmom powstawania zakrzepów w żyłach kończyn dolnych poświęcono wiele badań i podkreślane jest, jak już mówiłam, że objawy zakrzepicy występują tylko u 50% chorych. U części chorych pierwszym objawem choroby zakrzepowo-zatorowej mogą być objawy zatorowości płucnej albo inne niespecyficzne objawy płucne. Na oddziałach chirurgicznych badaniem klinicznym wykrywa się zakrzepicę żył głębokich u 4% leczonych, posługując się badaniami scyntygraficznymi, już wymienianym fibrinogenem znakowaną wykryto 30% leczonych z powodu zawału mięśnia sercowego, 60% osób unieruchomionych po udarze mózgu, a ponad 90% zakrzepów dotyczy, jak już mówiłam, głębokich żył kończyn dolnych goleni. Jednym z wymienianych czynników ryzyka jest zwolnienie przepływu krwi, co występuje podczas długotrwałego unieruchomienia albo ucisku na żyły. Najczęstszy stan ryzyka to przebywanie długo w pozycji siedzącej, co powoduje ucisk na żyły kończyn dolnych w okolicy dołów podkolanowych, a także zastój krwi w łydkach. Według badaczy nawet niewielki ucisk wystarczy do zablokowania odpływu krwi z kończyn dolnych, gdyż naczynia żylne w odróżnieniu od tętniczych mają stosunkowo miękkie ściany, do tego ciśnienie w naczyniach żylnych jest niskie. Do zastoju krwi w żyłach oczywiście dochodzi szczególnie podczas bezruchu, kiedy nie pracują mięśnie i nie przepompowują krwi w kierunku serca. Wśród czynników ryzyka wymieniane są ponadto zaburzenia krzepnięcia, które są również przyczyną powstawania zakrzepów, jakie mogą być uwarunkowane zarówno genetycznie, jak i nabyte w przebiegu różnych chorób, szczególnie autoimmunologicznych. Do zwiększonego krzepnięcia dochodzi także podczas odwodnienia. Czynnikiem ryzyka jest uszkodzenie ściany naczynia także w wyniku urazu albo mikrourazu powstałego w czasie operacji ortopedycznej albo innej, czy też po nakłuciu żyły w celu wykonania badania czy zabiegu angiograficznego. Choroba żylna zatorowo-zakrzepowa polega na tworzeniu się zwłaszcza wewnątrz żył głębokich skrzeplin, utrudniających albo uniemożliwiających przepływ krwi. Jak wspominałam, do zaburzeń dochodzi najczęściej w kończynach dolnych, ale choroba może dotyczyć żył powierzchownych, miednicy również, naczyń żylnych w kończynach górnych. Pierwotnym miejscem powstawania skrzeplin mogą być także dopływy żyły biodrowej wewnętrznej, żyła biodrowa zewnętrzna i udowa. Skrzepliny z żył kończyn dolnych, zwłaszcza goleni, mogą rozprzestrzeniać się także dodatkowo na inne żyły, jak podkolanowa i udowa, a zaleganie zakrzepów w żyłach powoduje różnego rodzaju zmiany degeneracyjne ściany żylnej, a także niszczenie zastawek żylnych. Szczególnie odgrywać się mogą świeże skrzepliny, które mogą ulegać przemieszczeniu wraz z krwią do naczyń płucnych, powodując zator płucny. I za chwilę powiem o tworzeniu się zakrzepów. Tworzenie się zakrzepów w żyłach głębokich uznawane jest za naturalne mechanizmy naprawcze w przypadku uszkodzenia błony wewnętrznej naczynia, kiedy w powstaniu skrzepu biorą udział przede wszystkim płytki krwi, które fizjologicznie przylegają do uszkodzonego śródbłonka, wypełniając ubytek. Fizjologicznie płytki krwi ulegające agregacji, czyli zgrupowaniu, zostają pokryte następnie przez śródbłonek, i w ten sposób kończą się procesy naprawcze. Jednak szczególnie przy współistnieniu innych czynników ryzyka, Proces zakrzepowy może narastać. Na pierwotnym zakrzepie płytkowym zaczynają odkładać się kolejno płytki, włókni, granulocyty, tworząc łączące się ze sobą w sposób nieregularny struktury, na co nakłada się jeszcze włóknik tworzący siatkę, w której oczka gromadzą się następnie również krwinki czerwone, białe, z powstaniem skrzepliny, która może nawet zamknąć całkowicie światło żyły. Oderwanie się skrzepliny występuje zwykle nagle i niespodziewanie. Tworzący się zakrzep może nie zatykać całkowicie światła naczynia, dlatego objawy zastoju mogą nie być widoczne, zwłaszcza w pozycji leżącej. Do tego powierzchnia przylegania zakrzepu do ściany żyły może również nie wywoływać objawów zapalnych. Po upływie kilku dni zwykle zakrzep wiąże się ścianą żyły i ryzyko oderwania maleje. Także skrzeplina, jeżeli jest mała, istnieje możliwość jej rozpuszczenia wskutek działania tak zwanej aktywności fibrynolitycznej osocza krwi. W innych przypadkach skrzeplinę wzrastają komórki śródbłonka, tkanki łącznej, później naczynia włosowate. Światło żyły stopniowo może ulec zarośnięciu bliznowatą tkanką łączną, chociaż niekiedy może dochodzić także do rekanalizacji żyły, jaka jednak znacznie różni się od żyły zdrowej, mając pogrubiałe nierówne od wewnątrz ściany z licznymi zwężeniami, także błona wewnętrzna może być zgrubiała, ulegają zniszczeniu zastawki, które się nie domykają, oczywiście z różnego rodzaju objawami niewydolności żylnej. Jak wspomniałam, powstawaniu zakrzepu sprzyja uszkodzenie ściany żyły, zwolnienie przepływu i zaburzenia krzepnięcia, a uszkodzenie ściany żyły może być wywołane, jak już mówiłam, czynnikami mechanicznymi, urazem czy mikrourazem, ale także nadciśnieniem albo wskutek działania czynników chemicznych czy toksyn. Może być także następstwem przejścia procesu patologicznego z okolicznych tkanek na ścianę naczynia, tak jak w przypadku nacieków nowotworowych czy też w przebiegu procesów zapalnych. Zwolnienie przepływu krwi, jak już wspomniałam, występuje zwykle u chorych unieruchomionych, jednak może być także spowodowane niewydolnością krążenia, ciążą, połogiem, pojawianiem się zakrzepu w czasie długich podróży, nie tylko samolotem. Powstanie zakrzepu może być spowodowane dodatkowo zmianami w układzie krzepnięcia wraz ze wzrostem stężenia fibrynogenu, liczby płytek krwi, obecnością przeciwciał czy upośledzeniem rozpuszczania możliwości skrzepu, czyli fibrynolizy. Zwolnienie przepływu krwi, jak i uszkodzeniom śródbłonka oraz wzmożonej krzepliwości sprzyjają także różne stany chorobowe i zaburzenia. Czynnikiem ryzyka w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej na pewno jest starszy wiek oraz wspomniane długotrwałe unieruchomienie, operacje, choroba nowotworowa, ciąża, połóg, otyłość, niewydolność serca, ale także przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, cewnikowanie żył, choroby powodujące zaburzenia krzepnięcia krwi, żylaki kończyn dolnych, choroba leśniowskiego Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy też palenie tytoniu. Najlepiej jednak udokumentowanym czynnikiem ryzyka jest wiek, chociaż decydujące znaczenie mają raczej choroby związane z wiekiem i zmiana w starszym wieku trybu życia. Uznaje się jednak, że ukończenie 40 roku życia należy do sprzyjających czynników ryzyka, wystąpienia zakrzepicy. Zakrzepy najczęściej powstają w zatokach żylnych, mięśni łydki, gdzie przepływa krew. U osób zdrowych zwolniony przepływ może jeszcze ulec większemu zwolnieniu, kiedy dochodzi do bezruchu. Opisywano występowanie zakrzepicy na następstwie wielogodzinnego unieruchomienia, zwłaszcza przy zgiętych kończynach w stawach kolanowych i biodrowych, także podczas podróży czy unieruchomieniu w opatrunku gipsowym. Jak już mówiłam, przyczyną wytwarzania skrzeplin może być zgrubiała nierówna ściana z od strony żyły i uszkodzenie zastawek, także złamanie kończyny dolnej, szczególnie kości udowej, kości miednicy, sprzyja powstawaniu zakrzepicy oraz uciśnięcia żyły przez krwiaki. Ponadto urazy wielonarządowe związane z nimi zabiegi różnego rodzaju, także przetoczenia krwi, czasem długotrwające spadki ciśnienia i unieruchomienie są stanami szczególnego ryzyka powstawania zakrzepów. Udowodniono także, że ryzyko jest większe, kiedy zabieg operacyjny trwa dłużej niż 2 godziny i szczególnie usposabiają do zakrzepicy nie tylko już wymienione zabiegi ortopedyczne, ale także zabiegi z powodu raka płuc, żołądka, trzustki, jelita grubego, gruczołu krokowego. Także w chorobie nowotworowej występują zazwyczaj wszystkie elementy tzw. triady Virchowa, gdyż z komórek nowotworowych uwalniane są elementy, które powodują, aktywują krzepnięcie, powodują przyleganie płytek i agregację, czyli gromadzenie, wytwarzając zakrzep. Spowolnienie przepływu może być jeszcze bardziej nasilony, nie tylko z unieruchomieniem, ale przy odwodnieniu chorych. Zakrzepica uznawana jest za prodromalny czy zwiastunowy objaw choroby nowotworowej. Ryzyko zakrzepicy może wzrastać również 5-6-krotnie w przebiegu drugiego i trzecim trymestrze ciąży, ale także w czasie porodu i bezpośrednio po nim, zwłaszcza po cięciu cesarskim, a także po już przebytym wcześniej incydencie zakrzepicy. Czynniki ryzyka to także otyłość i przekroczenie należnej masy ciała od 15-20% dwukrotnie zwiększa ryzyko zakrzepicy żył głębokich w okresie okooperacyjnym. U osób z nadwagą występuje zmniejszona aktywność fibrinolityczna osocza, czyli możliwość rozpuszczenia skrzepów, do tego mniejsza ruchomość występująca bezpośrednio po okresie pooperacyjnym zwiększa niebezpieczeństwo. Czynnikiem ryzyka jest także niewydolność zastojnowa krążenia, która nasila zastój w żyłach miednicy i w kończynach dolnych, ale do czynników ryzyka należy także zażywanie środków antykoncepcyjnych. Szczególnie zależy to od dawki estrogenów zawartych w doustnych preparatach. Przyczyną zakrzepicy może być długotrwałe utrzymywanie cewników w żyłach oraz niektóre choroby powodujące, jak już mówiłam, zaburzenia krzepnięcia. Tu jest zaliczana czerwienica, nadpłytkowość i trombofilia. Ponadto zaawansowane żylaki sprzyjają powstawaniu zakrzepów w żyłach powierzchownych, które mogą rozprzestrzeniać się na żyły głębokie. Jednoczesne wystąpienie kilku wymienianych czynników ryzyka oczywiście zwiększa ryzyko powstania zakrzepu i za chwilę opowiem o objawach charakterystycznych dla zakrzepowego zapalenia żył głębokich i profilaktyce. Jak wspominałam, nie tylko podczas podróży samolotowej, ale każdej długotrwałej podróży, dłuższego siedzenia bez ruchu, występowanie objawów takich jak ból, świąt, podłudzi, zaczerwienienie, uczucie gorąca, obrzęk, zasinienie mogą świadczyć o zakrzepicy. Stwierdzany może być ból podłudzi wskutek wykonania biernego zgięcia grzbietowego stopy, czyli uniesienia grzbietu stopy do góry, określane dodatnim objawem Homansa. Do niespecyficznych objawów zakrzepicy żył głębokich należy także przyspieszenie czynności serca, opisywane jako objaw Machlera. Ponadto wymieniany jest stan podgorączkowy w zakrzepicy, opisywany jako objaw Michaelisa oraz ból wzdłuż przebiegu niewydolnego naczynia żylnego pojawiający się w czasie kaszlu lub kichania. Następnym objawem określonym nazwiskiem Mozesa jest zwiększone napięcie tkanek pod powięzią goleni. Zakrzepica, jak już mówiłam, może być w 50% przypadków bezobjawowa, dlatego zarówno diagnostyka, jak i rozpoczęcie leczenia może być utrudnione. Podczas diagnozowania Lekarze biorą pod uwagę m.in. takie schorzenie jak róża, niewydolność układu krążenia, pęknięcie torbieli Bakera, zapalenie nerwu kulszowego, zapalenie mięśni w obrębie podłudzia czy ostre niedokrwienie kończyny. Ból podłudzi zgłaszany przez osoby wielogodzinnej podróży albo podczas pracy w pozycji siedzącej mogą być też nieprawidłowo interpretowane jako bóle skurczowe mięśni kończyn, co jeśli jest błędną diagnozą, może nawet doprowadzić do nagłego zgonu z powodu zatoru tętnicy płucnej, najbardziej niebezpiecznego powikłania zakrzepicy. Podstawowym badaniem, na podstawie którego lekarze rozpoznają zakrzepicę żył głębokich, jest ultrasonografia dopplerowska żył kończyn dolnych z kolorowym obrazowaniem przepływu, umożliwiającym precyzyjną ocenę przepływu żylnego i także zlokalizowanie skrzepliny. Oczywiście ważne znaczenie ma badanie fizykalne ze stwierdzonym już wzmożonym ociepleniem kończyny, bolesnością czy podwyższonym napięciem, stany podgorączkowe lub wzmożone wypełnienie żył. Charakterystyczne jest poszerzenie żył w okolicy nadłonowej w przypadku zakrzepicy żył biodrowych, jakie stanowią drogę krążenia obocznego do żył biodrowych strony przeciwległej. W skrajnie rozległych przypadkach kończyna może być chłodna, blada, zasiniona, co jest związane z jej zagrożeniem. Prostą profilaktyką, i to nie tylko w zakrzepicy żył głębokich, jest gimnastyka. Ćwiczenia kończyn dolnych, częste zmiany pozycji, spacer, ćwiczenia oddechowe, ale także automasaż podłudzi. Zalecane ćwiczenia obejmują w pozycji siedzącej naprzemienne zginanie grzbietowe i podeszwowe w stawie skokowym górnym, czyli w stawie skokowym do góry i w dół, ruchy także rotacyjne stóp, wykonanie naprzemiennego wznoszenia pięt oraz palców przeciwko położonemu na udach jakiemuś oporowi, także przyciąganie stawów kolanowych w kierunku klatki piersiowej przy równoczesnym zgięciu grzbietowym stóp. W pozycji stojącej można wykonywać obustronne, naprzemienne wspinanie na palce, na pięty albo naprzemiennie przyciągać podłudzia do pośladków. Poza czynnymi ćwiczeniami wskazane są ćwiczenia izometryczne, polegające na wielokrotnym naprężaniu i rozluźnianiu mięśni ud i podłudzi. Skurcz mięśnia powinien trwać około 6 sekund. Należy go wykonywać kilkakrotnie w czasie siedzenia czy podróży. Między ćwiczeniami należy robić około półgodzinne przerwy. Niewskazane jest siedzenie ze skrzyżowanymi nogami, gdyż powoduje to ucisk na żyły kończyny dolnej. W ramach profilaktyki co najmniej co godzinę powinno się wykonywać parę kroków. Polecany jest, jak już mówiłam, automasaż kończyn dolnych w kierunku dosercowym, z tym, że osoby cierpiące na niewydolność żylną powinny prowadzić masaż na odcinkach bez zmian w żyłach. Gdy w przebiegu żył wyczuwalne są stwardnienia towarzyszące zaczerwienienie, obrzęk albo bolesność, nie należy wykonywać automasażu ze względu na ryzyko oderwania się skrzepliny z wystąpieniem zatorowości płucnej. Do profilaktyki zakrzepicy podróżnych należy także stosować regularne ćwiczenia oddechowe. Udowodniono, że głębokie oddychanie zwiększa powrót krwi żylnej z obwodu, przyspiesza jej przepływ w kończynach dolnych, co jest skutkiem działania pompy sądzo tłoczącej, której działanie jest skorelowane z ruchami oddechowymi przepony. Podczas wielogodzinnego siedzenia należy przeplatać ćwiczenia stóp ćwiczeniami oddechowymi, wykonując kilka następujących po sobie głębokich wdechów. Według piśmiennictwa stosowanie tzw. kompresjoterapii ma duże znaczenie w profilaktyce niewydolności żylnej, ale także zakrzepicy żył głębokich. Odpowiednio dochodzi do przywrócenia czynności zastawek, przez co zmniejsza się cofanie krwi, zwiększa wydajność pompy mięśniowej, zmniejsza objętość zalegającej krwi w kończynach dolnych. Polecane są w związku z tym opaski elastyczne, zarówno małej, jak i dużej rozciągliwości, także elastyczne pończochy uciskowe i podkolanówki. Działanie pończoch opiera się na różnicach wartości ciśnień wywieranych na poszczególnych poziomach kończyny dolnej które maleją w kierunku proksymalnym. Ciśnienie dobierane jest w zależności od zaawansowania zmian w układzie żylnym, stąd podział na 4 klasy ucisku, które oczywiście powinien zaproponować lekarz. Stosowane są także środki farmakologiczne o działaniu przeciwzakrzepowym, które mają nie dopuścić do powstania skrzepliny, ułatwiać rozpuszczenie istniejących już skrzeplin oraz zmniejszać zastój krwi i poprawić jej przepływ w żyłach kończyn dolnych. Spośród leków obniżających krzepliwość krwi w profilaktyce stosowana jest heparyna drobnocząsteczkowa oraz kwas acetylosalicylowy, czyli aspiryna. Heparyna występuje przynajmniej w Polsce w 3 postaciach, frakcji paryny, kleksany i fragmin. Dawka profilaktyczna jest dobierana w zależności od masy ciała, istniejących czynników ryzyka, czy oczywiście dobierana przez lekarza. Pomimo badań do dziś nie stwierdzono, czy kwas acetylosalicylowy jest skuteczny w profilaktyce w dawce nie mniejszej niż 300 mg, ale jest on również podawany. Badania natomiast potwierdzają, że odpowiednio wcześniej podjęta profilaktyka ma wysoką skuteczność w zakresie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i profilaktyki zatoru tętnicy płucnej. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam powiedzieć o niebezpieczeństwie zakrzepicy związanej ze stylem życia. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.